Ośmielimy się dać tu jeszcze jedną tylko ilustrację owej bystrości i zeków, i celności ich języka. Pewien tubylec nazwiskiem Glik przeniesiony został ze zwykłej wyspy na wyspę specjalną do tajnego instytutu naukowo-badawczego. Niektórzy tubylcy tak są z natury rozgarnięci, że mogą być użyci nawet do prac naukowych. Ale z jakichś bliżej nieznanych powodów osobistych nie odpowiadało mu to nowe, tak obfitujące w przywileje, miejsce pracy. Pragnął wrócić na swoją dawną wyspę. Wezwano go przed oblicze nadzwyczaj poważnej komisji z wielkimi gwiazdami na epoletach i oznajmiono: jesteście, jak się okazuje, inżynierem radiowcem. Chcemy więc skorzystać z okazji. Glik nie dał komisji dokończyć zdania i dać wam pracę w waszym fachu. Odpalił ostro. Skorzystać z okazji? To co, mam spuszczać portki? I już złapał się za pasek, a nawet przybrał pozę à la wasz. Zrozumiałe, że komisja o nie miała i nie doszło już do żadnych namów ani rokowań. Glika natychmiast odesłano z powrotem. Jest rzeczą ciekawą, że sami tubylcy doskonale zdają sobie sprawę z zainteresowania, jakie budzą wśród antropologów i etnografów. Ba, pysznią się tym nawet. Ten fakt nadaje im jakby wartości we własnych oczach. Kursuje wśród nich i często jest powtarzana anegdota, w której opowiada się, jak to pewien profesor etnografii, zapewne jeden z naszych poprzedników, przez całe życie badał obyczaje zeków i napisał wreszcie grube, dwutomowe dzieło, w którym dochodził do wniosku, że aresztant jest leniwy, żarłoczny i chytry. W tym miejscu zarówno narrator, jak i jego słuchacze śmieją się z ukontentowaniem, jakby się sami sobie przyglądali z lubością. Ale, powiadają dalej, wkrótce potem wsadzono podobno również samego pana profesora. Bardzo przykry to wypadek, ale niewinnych ludzi nikt u nas nie więzi. Musiała więc być jakaś przyczyna. I oto, zaznawszy wszystkich rozkoszy więzień i zborniaków, gdy już nacharował się na ogólnych i został dachodiagą, profesor zrozumiał swój błąd i doszedł do wniosku, że w istocie aresztant jest suchy, kruchy i przejrzysty. Charakterystyka to nader celna i jest w niej jednak coś pochlebnego. Wszyscy zatem znów się śmieją. Mówiliśmy już, że naród zeków nie ma własnego piśmiennictwa. Ale w żywej tradycji podtrzymywanej czynnie przez starych wyspiarzy, w podaniach i w folklorze jest zawarty i w tej formie przekazywany nowicjuszom pełny kodeks równego postępowania. Zasadnicze przykazania odnoszące się do pracy, do stosunków z pracodawcami i z towarzyszami niedoli oraz podstawy etyki osobistej. Cały ten kodeks wyrażający się w moralnej postawie tubylca i odciśnięty w niej stanowi o tym, co nazywamy typem narodowym zeka. Piętno tej przynależności narodowej wżera się w człowieka głęboko i raz na zawsze. Nawet po wielu latach w napotkanym daleko od archipelagu człowieku przede wszystkim widzi się zeka, a dopiero potem Rosjanina, Tatara albo Polaka. Oczywiście, jeśli udało mu się unieść głowę z tych wysp. W dalszym ciągu tej pracy postaramy się punkt po punkcie rozpatrzeć to, co da się określić jako charakter narodowy, psychologię życiową i etykę normatywną ludu zeków. Stosunek do przymusowej roboty. Wśród zeków panuje zupełnie niesłuszne przekonanie, że pracę wymyślono po to, aby wyssać z nich wszystkie soki. W rezultacie też pewni są, że jedynym ratunkiem jest tak pracować, aby nie tracić sił. Dobrze im wiadomo, że całej roboty i tak się nigdy nie odwali. Nigdy też nie trzymaj się głupiej zasady: raz, dwa skończę, to sobie prędzej odpocznę. Bo jak tylko siądziesz odpocząć, to zaraz ci dadzą następną robotę. Robota za głupcem goni. Ale co tu robić? Odmawiać pracy prosto z mostu? Nie ma nic gorszego. Zgnoją człowieka w karcerach, zamorzą głodem. Chodzenie do roboty to rzecz nieunikniona, ale skoroś już poszedł człowiecze, to staraj się nie hakować, tylko grzebać się jak umiesz. Nie leserować, tylko kantować. Sadzać robotę na żółwia, to znaczy tak czy owak wykręcać się od pracy. Tubylec nie wymawia się otwarcie od wykonania żadnego rozkazu, to by go mogło zgubić. Stara się natomiast ciągnąć gumę. Ciągnięcie gumy jest to jedno z najważniejszych pojęć i najpopularniejszych terminów archipelagu. Jest to najskuteczniejszy ze środków ratunkowych wynalezionych przez zeków. Z upływem czasu znalazł on również zastosowanie wśród wolnych robociarzy. Zek wysłuchuje wszystkiego, co się do niego mówi i kiwa tylko zgodliwie głową, po czym oddala się dla wykonania rozkazu, ale go nie wykonuje, a najczęściej nawet nie zabiera się do wykonania. Doprowadza to niekiedy do rozpaczy dynamicznych i niezmordowanie dążących do celu kierowników procesu produkcyjnego. W naturalny sposób budzi się w nich chęć, żeby dać w mordę albo po karku temu tępemu, bezmyślnemu bydlakowi w łachmanach. Toć rozkaz wydano mu po rosyjsku, w zrozumiałym języku. Co za ludzie bez pojęcia! Ale o to właśnie chodzi, że sowiecki język rosyjski wcale nie jest dla tubylców taki zrozumiały. Szereg naszych współczesnych pojęć, na przykład honor robotniczy, świadoma dyscyplina, nie ma żadnych odpowiedników w ich ubogiej mowie. Jednakże jeśli pan naczelnik powtórzy rozkaz, zek potulnie schyla głowę pod ciężarem wyzwisk i natychmiast zabiera się do zleconego mu zadania. Serce pracodawcy przestaje się ściskać. Pan naczelnik udaje się w dalszą drogę tam, gdzie czekają go liczne i niecierpiące zwłoki sprawy urzędowe. Zek zaś za jego plecami natychmiast sobie siada i nawet nie myśli o pracy. Jeśli nie czuje nad sobą pięści brygadzisty, jeśli nie grozi mu natychmiastowa utrata przydziału chleba, a także jeśli nie nęci go na przykład podwójne zaliczanie roboczo dni. My, ludzie normalni, nie jesteśmy w stanie zrozumieć tej psychologii, ale cóż, takie właśnie są jej osobliwości. Tempota umysłowa, a może raczej wyższy stopień rozsądku i zdolności przystosowania się do warunków. Na co zek właściwie liczy? Przecież robota sama się nie wykona, a pan naczelnik przyjdzie jeszcze raz i wtedy skończy się gorzej. Otóż liczy na to, że dzisiaj pan naczelnik chyba już trzeci raz nie przyjdzie, a do jutra trzeba jakoś dożyć. Jeszcze tego samego wieczoru mogą przecież wysłać zeka transportem albo przenieść do innej brygady, albo położyć do szpitala, albo posadzić do karceru. I to, co zrobił, zostanie wtedy zaliczone na rachunek kogoś innego. A jutro tegoż zeka mogą przecież w tejże brygadzie przerzucić do jakichś innych prac. Albo sam pan naczelnik powie, że cała robota była niepotrzebna, albo że robić ją należało inaczej. Wiele takich wypadków nauczyło zeka raz na zawsze: nie rób tego dziś, co możesz zrobić jutro. Tak już jest, że gdzie na zeka wsiadłeś, tam też z niego zleziesz. Zek boi się utraty kalorii tam, gdzie udałoby się ich w końcu wcale nie tracić. Pojęcie kalorii jest dla zeków zrozumiałe, ba jest ono nawet wśród nich bardzo popularne. Między sobą mówią oni całkiem szczerze: kto wóz ciągnie, tego batem poganiają, a kto nie ciągnie, na tego w końcu ręką machną. Tak to należy rozumieć. W sumie zek pracuje tak, żeby jakoś zeszło do wieczora. Ale tu sumienność naukowa zmusza nas do wyznania, że nasz przewód myślowy ma swoje słabe punkty. Przede wszystkim dlatego, że obozowa zasada kto wóz ciągnie, tego też batem poganiają, jest równocześnie starym rosyjskim przysłowiem. Znajdujemy u Dala także inne czysto obozowe powiedzonko: żyje byle do wieczora. Taki zbieg okoliczności budzi w nas prawdziwy wicher myśli. Teoria zapożyczeń, teoria wątków wędrownych, szkoła mitologiczna. Kontynuując dalej to niebezpieczne rozważanie, znajdujemy wśród przysłów rosyjskich powstałych jeszcze za czasów pańszczyzny i w XIX wieku już dawno znanych takie oto: robota nie zając nie ucieknie. Zadziwiające, ale przecież na tym właśnie polega zasada obozowej gumy. Daj Boże wszystko potrafić, ale nie wszystko robić. Pańska robota nigdy nieskończona. Gorliwy koń niedługo pociągnie. Tydzień obracaj żarna, to dadzą ci garstkę ziarna. Dadzą zuchelek chleba, ale tydzień potyrać trzeba. Natychmiast przypomina się reakcyjna teoria głoszona przez zeków, wedle której nawet suty przydział nie równoważy utraconych przy pracy sił. Straszne rzeczy. Oto ponad wszystkimi jasnymi przełęczami naszych wyzwoleńczych reform, ponad wiekiem oświecenia, rewolucji, socjalizmu, pańszczyźniany mużyk z czasów Katarzyny i zek z epoki Stalina, nie bacząc na to, że ich pozycja społeczna jest tak bardzo odmienna, podają sobie czarne, sękate prawice. Przecież to niemożliwe. Dajmy więc tu spokój popisom erudycji i wróćmy do naszej relacji. Stosunek do pracy wpływa też decydująco na stosunek zeków do zwierzchności. Na pozór stosunek ten nacechowany jest zupełnym posłuszeństwem. Na przykład jedno z przykazań obozowych brzmi: nie podskakuj, to znaczy nigdy nie wdawaj się w spory z władzą. Pozornie więc zek bardzo się boi władzy i kornie chyli karku, gdy pan naczelnik go beszta, a nawet gdy stoi sobie w pobliżu. W istocie jest w tym tylko zwykłe wyrachowanie. Nie budzić licha, nie ściągać na łeb dodatkowych kar. W gruncie rzeczy zek gardzi z całej duszy swoimi zwierzchnikami, zarówno obozowymi, jak tymi od produkcji, ale czyni to skrycie, nie ujawniając swoich uczuć, aby się nie narazić. Rozchodząc się rojami po rozmaitych zbiórkach poświęconych komunikatom urzędowym, reprymendom i nagadom, zeki pogadują z cicha drwiną grunt, że swoje powiedzieli, a zapomnieć już się zdąży. Zek jest głęboko przekonany, że góruje nad całą swoją zwierzchnością i wykształceniem, i znajomością rozmaitych fachów, i ogólną orientacją życiową. Trzeba przyznać, że często właśnie tak bywa, ale zek w swoim zarozumialstwie zapomina, iż administracja wysp góruje za to niezmiennie nad tubylcami swoim światopoglądem. Oto dlaczego nie ma żadnych podstaw naiwny pogląd zeków, że sekret władzy sprowadza się do maksymy: tak mi się podoba i już, albo prawo to ja. Tu jednak trafia się nam wreszcie szczęśliwa okazja do wskazania differentiam specificam między sytuacją prawną tubylców a dawnym prawem pańszczyźnianym. Mużyk nie lubił swojego pana, pomstował na niego, ale dawnym obyczajem widział w nim coś w rodzaju istoty wyższej, dzięki czemu Sawielicz czy Firs z Wiśniowego Sadu Czechowa, wierne raby, trafiali się całkiem często. Otóż ta niewola duchowa skończyła się raz na zawsze. Pośród dziesiątków milionów zeków nie ma ani jednego, który by szczerze wielbił panów naczelników. Tego nie sposób sobie nawet wyobrazić. A oto inna jeszcze i ważna cecha, odróżniająca zeków od naszych współobywateli. Zek nie ugania się za pochwałami, za dyplomami honorowymi i takimiż tablicami, jeśli tylko nie zależy od tego dodatkowa porcja pieroga. To wszystko, co nosi u nas nazwę bohaterstwa pracy, jest dla zeków, zapewne to wina ich tempoty, jedynie pustym i głuchym dźwiękiem. To czyni ich jeszcze bardziej niezależnymi od wszystkich opiekunów i zwalnia od obowiązku dogadzania pańskim zachciankom. W ogóle cała skala wartości zeków jest odwrotnością ogólnie obowiązującej. Nie powinno nas to jednak dziwić, jeśli uświadomimy sobie, że powszechne to zjawisko wśród dzikich plemion, za byle lustereczko dają oni tłustego wieprzka, za sznurek tanich paciorków oddać gotowi kosz kokosowych orzechów. To, co dla nas, czytelniku, jest rzeczą najdroższą, mianowicie wartości ideowe, gotowość do poświęceń i bezinteresowna chęć trudzenia się dla przyszłych pokoleń, nie tylko wśród zeków nie ma prawa bytu, ale co gorsza, uchodzi wśród nich za rzecz funta kłaków niewartą. Wystarczy zauważyć, że naród ten całkowicie wyzuty jest z uczuć patriotycznych. Ludzie ci zupełnie nie kochają swoich ojczystych wysp. Przypomnijmy choćby słowa ich pieśni ludowej. A niech piorun cię strzeli, Kalymo, co za gad tę planetę wymyślił. Dlatego to decydują się oni wcale często na dalekie i ryzykowne wędrówki w pogoni za szczęściem, nazywane przez prostaków ucieczkami. Najbardziej przez zeków ceniona i na pierwszym miejscu stawiana jest tak zwana pajka, to znaczy kromka czarnego chleba z różnymi domieszkami, niedopieczona, słowem taka, której nikt z nas do ust by nie wziął. Tym wyżej sobie zek ją ceni, im jest większa i cięższa. Kto miał okazję widzieć, z jaką łapczywością rzucają się zeki rankiem na tę czarną pajdę, pożerając ją tak, że mało sobie palców nie odgryzą, ten z trudem tylko potrafi odpędzić od siebie to mało estetyczne wspomnienie. Na drugim miejscu stawiają machorkę, czyli samosiejkę, przy czym prawa handlu wymiennego nacechowane są u nich tak barbarzyńską dowolnością, że nie liczą się z ilością pożytecznej społecznej pracy zainwestowanej w przedmiot wymiany. Jest to zjawisko monstrualne, tym bardziej, że machorka pełni tu rolę powszechnie uznawanej waluty. System pieniężny na wyspach nie istnieje. Trzecie miejsce zajmuje Salamaha, czyli balanda. Wyspiarskie danie narodowe, zupa bez tłuszczu, bez mięsa, bez krupy i bez jarzyn. Wolno przypuszczać, że nawet marsz gwardzistów stąpających na paradzie równym krokiem, w lśniących od szyku mundurach i w pełnym uzbrojeniu, nie czyni na widzach takiego wrażenia, jak wieczorne wkroczenie do stołówki brygady zeków rządnych balandy. Te golone głowy, czapki oprychówki, te łachmany wiązane sznurkami, te twarze złe i wykrzywione, skąd u zjadaczy balandy tyle siły i takie żyły? I te 25 par trzewików, chodaków i łapci, tup, 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 dawaj naszą pajkę, naczelniku. Na bok, kto nie z naszej parafii. W takich chwilach na 25 obliczach schylających się nad upragnioną miską wypisany jest już z całą jasnością charakter narodowy zeka. Zdaliśmy sobie sprawę, że snując nasze rozważania na temat narodu zeków, nie jesteśmy prawie w stanie wyobrazić ich sobie oddzielnie w postaci poszczególnych osób obdarzonych nazwiskami. Nie jest to jednak dowód wadliwości naszej metody, lecz refleks owego stadnego sposobu bycia, jaki prowadzi ten dziwny lud, stroniący od przyjętego wszak wśród innych plemion rodzinnego trybu życia i odmawiający sobie posiadania własnego potomstwa. Żywią oni przekonanie, że ich stan liczebny będzie uzupełniany w inny sposób. Ten kolektywny sposób bycia jest bardzo swoistą cechą archipelagu, stanowiąc już to relikt ustroju pierwotnego, już to zaród przyszłości. To ostatnie przypuszczenie jest bardziej prawdopodobne. Następną pozycją w tabeli wartości zeków jest sen. Człowiek normalny nie potrafi wyjść z podziwu, widząc jak długo i jak w dziwacznych warunkach zek potrafi spać. Nie trzeba nawet podkreślać, że nie znają oni zjawiska bezsenności, że nie stosują środków nasennych, że śpią jak zabici przez całą noc. A jeśli zdarzy się dzień wolny od pracy, to potrafią przespać go od rana do wieczora. Z całą ścisłością zostało ustalone, że zek potrafi zapaść w sen, przykucnąwszy obok pustych trag, w oczekiwaniu, aż mu je załadują. Potrafi zasnąć w trakcie zbiórki przed wymarszem do roboty. Śpi wtedy na rozstawionych nogach. Nawet maszerując pod konwojem do miejsca pracy, też potrafi spać. Co prawda, nie wszyscy to umieją, niektórzy padają na pysk i budzą się wtedy. Dla wszystkich tych zjawisk znajdują oni wytłumaczenie. Utrzymują mianowicie, że we śnie wyrok jakoś prędzej zlatuje. Twierdzą również, że noc dla snu, a dzień jest dla odpoczynku. Wygląda to na paradoks, ale podobne przysłowia znajdujemy u Rosjan. Najem się w marszu, wyśpie się na stojaka. Wyśpie się na kołku, dziurą się okryje. Wróćmy teraz do owej brygady, która przytupała po swoją należną jej, jak twierdzą, z urzędu bałandę. Dostrzegamy tu przejawy jednej z najważniejszych cech narodowych ludu Zeków, mianowicie siły przebicia. Nie ma tu żadnej sprzeczności z ich skłonnością do częstego zapadania w sen. Po to właśnie weń zapadają, aby w przerwach mieć trochę owej siły i zdolności do naporu. Chodzi o napór w sensie dosłownym, fizycznym, jak na prostej przed samym finiszem, przed celem, którym jest strawa, ciepły piec, suszarka, okap chroniący przed deszczem. Żadne skrupuły nie powstrzymują tutaj zeka, aby w tłoku nie szturchnąć sąsiada w bok. A gdy dwóch zeków ma podnieść pień z ziemi, obaj oni kierują się nieumyślnie w stronę jego wierzchołka, tak aby grubszy koniec musiał dźwigać ten drugi. Chodzi też o napór w ogólniejszym sensie, stosowany dla zajęcia lepszej pozycji życiowej w surowych warunkach bojowych panujących na archipelagu, tak zbliżonych do warunków, w jakich żyje świat zwierzęcy, że bez ryzyka omyłki możemy zastosować tu darwinowskie pojęcie struggle for life. Od sukcesu albo klęski w takiej walce zależy często samo życie i pragnąc gwałtem przebić się kosztem innych, tubylcy odrzucają wszelkie skrupuły moralne. Mówią nawet całkiem otwarcie, sumienie zostało w aktach. W chwilach ważnych życiowych decyzji kierują się oni powszechnie znaną zasadą archipelagu. Lepiej zostać suką, niż zejść na psy. Ale ów napór życiowy może osiągnąć zamierzone cele tylko jeśli towarzyszy mu życiowa zręczność, obrotność w najtrudniejszych okolicznościach. Rosjanie mają przysłowie. Przodkiem się kłania, boczkiem zerka, a tyłkiem drogi szuka. Tę cnotę musi przejawiać zek codziennie i to przy okazjach najprostszych, najbardziej elementarnych, po to, aby uratować swój nieszczęsny, pokraczny dobytek, jakąś poobijaną menażkę, cuchnącą szmatkę, drewnianą łyżkę, igłę, weterankę. Jednakże w walce o przyzwoitą pozycję w hierarchii wyspiarskiej rozwinąć trzeba pewien wyższy, bardziej wyrafinowany i planowy rodzaj obrotności zwany cwaniactwem. Aby zbytnio nie obciążać naszej relacji, oto jeden tylko przykład. Pewien zek zdołał osiągnąć wysokie stanowisko kierownika warsztatów mechanicznych przy intendenturze obozu. Niektóre prace udaje mu się wykonywać dobrze, inne gorzej, ale pewność i powaga jego pozycji zależy wcale nie od dobrych wyników pracy, tylko od tego fasonu, który potrafi on zadawać. Zjawiają się, dajmy na to, oficerowie MWD i widzą na jego biurku jakieś gliniane stożki. A co tu masz takiego? Stożki Segera. A po co ci to? Do mierzenia temperatury w piecach. Aha! Z szacunkiem mruknie komendant i pomyśli sobie, no i fajnego inżyniera tu mamy. Tymczasem stożki te, nawet jeśli stopnieją, nie potrafią wskazać żadnej temperatury, ponieważ ulepiono je z gliny, nie tylko, że nieodpowiadającej standardom, ale w ogóle nie wiadomo z czego. Gdy stożki już się opatrzą, kierownik warsztatów stawia sobie na biurku nową zabawkę. Instrument optyczny bez żadnych soczewek. Skąd wziąć soczewki na archipelagu? I znów wszyscy są pełni podziwu. Głowa zeka stale musi być zajęta wymyślaniem takich właśnie wybiegów. Zgodnie z okolicznościami i właściwą oceną psychologiczną przeciwnika, zek powinien oznaczać się elastycznością postępowania. Od brutalnego ciosu pięścią lub wrzasku, aż do wyrafinowanej symulacji, od zupełnej bezczelności, aż do absolutnej wierności słowu danemu w czasie rozmowy w cztery oczy i zdawałoby się zupełnie nieobowiązującemu. Dlatego to wszyscy tubylcy wypełniają święcie zobowiązania podjęte na zasadzie tajnej łapówki, a także odznaczają się wyjątkową sumiennością i cierpliwością, gdy chodzi o wykonanie prywatnych zamówień. Oglądając jakiś cudowny, wyspiarski przedmiocik, dzieło sztuki snycerskiej, zdobny w inkrustacje, podobne tylko do tych, jakie oglądać można w Muzeum Sztuki Pańszczyźnianej w Ostankino, nie chce się wprost wierzyć, że robiły to te same ręce, z których dziesiętnik odbiera robotę wykonaną na łapu capu, rozsypującą się przy pierwszym dotknięciu. Wspomniana elastyczność znalazła wyraz w znanym przykazaniu tubylczym: dają to brać, biją to wiać. Jednym z najważniejszych warunków sukcesu w walce życiowej jest dla wyspiarzy gułagu ich zdolność do ukrywania myśli i zamiarów. Prawdziwy swój charakter i plany potrafią ukryć tak umiejętnie, że początkujący i niedoświadczony pracodawca ma z początku wrażenie, iż zek gnie się jak źdźbło trawy za tchnieniem wiatru czy pod podeszwą buta. Dopiero znacznie później z przykrością przekona się o nieszczerości i przewrotności ludu tubylczego. Skrytość charakteru jest omalże najbardziej typową cechą plemienia zeków. Zek musi ukrywać swoje zamiary i swoje kroki, zarówno przed pracodawcami i nadzorcami, jak przed własnymi brygadzistami oraz tak zwanymi kapusiami. Musi ukrywać swoje sukcesy, żeby ktoś nie uroczył. Ukrywać musi plany, rachuby, nadzieje, niezależnie od tego, czy szykuje się do poważnej zrywki, czy znalazł tylko źródło wiórów, aby wypchać sobie siennik. W życiu zeka tak jest już zawsze, że jeśli z czymś się zdradzi, to zaraz to utraci. Pewien tubylec, którego piszący te słowa poczęstował machorką, tak tę sprawę naświetlił. Przytaczam jego słowa w przekładzie na rosyjski. Ledwie komu powiesz, gdzie można się przespać w cieple, tak żeby dziesiętnik nie znalazł, a już wszyscy tam się pchają i już dziesiętnik na łbie ci siedzi. Ledwie komu powiesz, że udało ci się wysłać list przez wolniaka, a już wszyscy temu wolniakowi swoje listy wtykają i zaraz faceta nakryją z tymi listami. A jeżeli magazynier obiecał ci zamienić dziurawą koszulę na całą, to milcz, pókiś jej nie dostał. A jakieś już dostał, to dalej milcz, żeby jego nie zawieść i sobie samemu nie psuć przyszłych interesów. W miarę upływu lat zek tak bardzo przyzwyczaja się do zachowywania sekretu, że nie musi nawet w tym celu wysilać się zbytnio. Zanika w nim naturalna ludzka skłonność do dzielenia się z bliskim własnymi przeżyciami. Być może należy uznać w tej tajemniczości coś w rodzaju reakcji obronnej przeciwko zasadzie tajemnicy państwowej, wszędzie u nas obowiązującej. Przecież przed zekiem również ukrywane są na wszelki sposób informacje i dane odnoszące się do jego własnego losu. Skrytość zeka jest skutkiem jego generalnej nieufności. Nie dowierza on nikomu. Uczynki wydające się bezinteresownymi budzą w nim szczególnie silne podejrzenia. Prawo tajgi. Oto jaką formułę znajduje zek dla tutejszego imperatywu obowiązującego w stosunkach międzyludzkich. Mówimy zwykle o dżungli, ale na wyspach archipelagu miejsce dżungli zajmuje istotnie tajga. I to w sporych masywach.